Dialog sportowy.
Witamy Was serdecznie w pierwszym, w tym 2020 roku wydaniu sportowego dialogu. Ja nazywam się Michał Mieczkowski, a ze mną w studiu Agnieszka Musiał.
Dzień dobry.
Wiesz, że Lewis Hamilton obchodzi dzisiaj 35. urodziny?
Ha, zaskoczę Cię, wiedziałam, gdzieś mi to przemknęło.
Wiedziałaś, że 7 stycznia to jest dzień, w którym ten wielokrotny mistrz świata Formuły 1 obchodzi swoje święto. Dojdzie na pewno Michaela Schumachera. Myślę, że to jest rzecz niepodlegająca dyskusji.
Kwestia czasu raczej tylko, bo jakby pokazuje taką dyspozycję, taką formę, że no trudno się w ogóle czasami ogląda te wyścigi, jak no jakby on jeździ tak, że jakby wygrywanie dla niego nie stanowi jakiegoś wielkiego wyzwania, więc myślę, że spokojnie.
No do wielkich zmian w przepisach w Formule 1 został tylko jeden sezon, więc jeśli Lewis wygra w tym nadchodzącym 2020 roku, no to zrówna się w liczbie zwycięstw z legendą tego sportu Michaelem Schumacherem. A jeżeli już jesteśmy przy Formule 1, no to trudno jest ominąć fakt, że polski koncern Orlen jest w tym środowisku i co więcej radzi sobie bardzo dobrze. Dość długo środowisko okalające ten sport Formuły 1 zastanawiało się, jak będzie wyglądać dalsza przygoda polskiej spółki paliwowej z Królową Motorsportu, no bo jak dobrze wiemy w tym roku, w 2019 roku, kiedy to Robert Kubica powrócił do ścigania się w tej najwyższej, można tak powiedzieć, klasie rozgrywkowej motorsportu, to Orlen sponsorował zespół Williamsa, w którym Robert jeździł. Przepowiadano współpracę Orlenu z amerykańskim zespołem Haas, pojawiała się także nazwa Force, oczywiście Racing Point. No a tutaj sam prezes Orlenu, pan Daniel Obajtek, postanowił 31 grudnia wysłać nieco mylące sygnały, no bo na Twitterze napisał po prostu jedno słowo, hashtag wiadomo. Jeżeli ktoś z Was śledzi internetowe grupki poświęcone m.in. Formule 1, no to wie, że to słowo akurat mogłoby się kojarzyć bardziej z zespołem Haasa, a nie, tak jak się okazało, z zespołem Alfy Romeo.
No zagrał prezes nam wszystkim tak naprawdę na nosie, na nerwach, bo myślę, że wielu z nas jak szło na sylwestrową imprezę, to gdzieś tam zastanawialiśmy
albo
się.
Albo i nie. Bo na pewno są też ludzie, którzy zostali jednak w domach.
No tak. Też zostali, ale też się myślę zastanawiali nad tym, co może być dalej, jak to się ułoży. No ja na przykład przyznam się szczerze, że będąc na imprezie, po prostu chwilę, gdy wszyscy tańczyli, można było odejść na chwilę, zobaczyć ten telefon, czy już czegoś nie powiedzieli. Znaczy w pewnym momencie już dałam sobie spokój, bo tak uznałam, że może uszanują wszystkich właśnie, którzy postanowili no, iść na tą imprezę i zaczekają z tą decyzją. I no, jak się obudziłam i ją zobaczyłam, to byłam w lekkim szoku, bo właśnie spodziewałam się bardziej tego Haasa, ale na Alfa Romeo ucieszyłam się o wiele bardziej, bo jednak to jest taki powrót do korzeni. To jest bardziej taka drużyna, która nam się kojarzy z jedną z większych sił z Ferrari po prostu, więc myślę, że to będzie idealne środowisko dla Roberta, zwłaszcza, że nie ma tam takiej silnej konkurencji, jeżeli chodzi o pierwszych kierowców, no bo umówmy się, że Giovinazzi to nie jest mistrz kierownicy. Oczywiście jakby nie jest tak źle, jak mogłoby być, no ale jednak, więc jest jakaś taka szansa. Zobaczymy, co się wydarzy w sezonie, ale to na pewno jest bardzo dobre środowisko dla Kubicy, więc jak najbardziej możemy się cieszyć.
No właśnie, tak jak już powiedziałaś, to 1 stycznia dowiedzieliśmy się, że w nadchodzącym sezonie Orlen będzie sponsorem tytularnym i tutaj przepraszam za takie słowo, no bo musiałem powiedzieć to tak, jak powiedział pan prezes Daniel Obajtek w filmiku wstawionym na swoim Twitterze, tytularnym sponsorem zespołu Alfy Romeo, Alfa Romeo Racing Orlen, tak będzie brzmiała pełna nazwa zespołu, w którym, no tak jak już można było wywnioskować, jako trzeci kierowca został zatrudniony Robert Kubica. Można powiedzieć, że Polak zatoczył dość piękne koło, no bo przypomnijmy, że obecnie zespół Alfy Romeo nazywa się tak, jak się nazywa, ale wcześniej, niech was to nie zmyli, ta obecna nazwa, wcześniej zespół nazywał się Sauber lub wcześniej, tak jak w czasach Roberta, BMW Sauber F1 Team i to właśnie w tym zespole pod szyldem BMW ścigał się Polak w latach 2006 i 2009.
Jednak nie jedna duża firma może pomarzyć tylko o tym, żeby zostać jednak sponsorem tytularnym, bo to w tym świecie bardzo dużo znaczy. To akurat dużo pojawiło się takich komentarzy negujących w ogóle inwestycje w Roberta Kubicę, że już jest stary, że no jak już raz wypadł, to już niech nie wraca.
No to raz nie wypadł, ale to już tak na marginesie. No i że nasze pieniądze są marnowane, tak?
Tak,
prawda?
Tak,
polskich podatników na jakiegoś jednorękiego bandytę tutaj w jakimś sporcie, gdzie ja tu pozwolę sobie zacytować mojego współlokatora, że no Formuła 1 to jest właściwie takie coś, że jeżdżą sobie dookoła i tak jakbyś puścił z YouTube'a filmik, że dźwięk pszczół z ula, tak? Zapętlony 12 godzin, to oni tak samo brzmią na tym torze. Więc no, kto nie rozumie tego sportu, ten nie rozumie. No ale właśnie, Orlen z dochodem, można przekraczając, prawie trzykrotnie chyba zwrócił się dochód,
tak.
Wkład w jaki Orlen właśnie w Roberta Kubicę i w zespół Williamsa zainwestował, więc no to nie jest byle co.
Nie jest byle co i to jest tak duża jakby przestrzeń medialna, którą można zagospodarować w różny sposób, że nawet nie tyle, że po prostu widoczność gdzieś tam na międzynarodowych transmisjach, bo to jest bardzo popularny sport, prestiżowy sport, jakby to jest królowa motosportu, to nie jest jakby jakieś tam byle co i coś, co możemy w jakiś tam sposób umniejszać, no bo jednak. I no moim zdaniem to są dobrze wydane pieniądze, bo tak samo jak Orlen już wcześniej mówił o tym, że chce wychodzić pod jedną marką na rynki międzynarodowe, więc takie pokazanie swojego logo, pokazanie swojej nazwy bardzo dobrze może ludzi do tego przystosować. Ta marka się jakoś osłucha, owidzi i na pewno te zyski będą jeszcze większe w następnych latach. Więc no, moim zdaniem bardzo dobry ruch. Ja się bardzo cieszę, że dalej w jakiś sposób będziemy oglądali Polaka w Formule 1, bo no, mogę się przyznać szczerze, że ja zaczęłam Formułę 1 oglądać na rok przed powrotem Roberta. Dla mnie to też było po prostu kręcenie się w kółko. Jezus Maria, jak to można oglądać? Przecież to jest nudne. Ale jakby pierwszy wyścig, drugi, trzeci... I no powoli zaczęłam się w to wciągać, tak samo jak jeszcze obejrzałam serial Netflixa po jednym, to już po prostu byłam kupiona tak bardzo, bo wcześniej nie spędzałam tyle czasu, żeby zobaczyć, co tam się dzieje w kuluarach, jak to wygląda, jaka to jest rywalizacja między nimi, jakby po tym wszystkim, to kiedyś byłam w stanie powiedzieć, że to nie jest sport, no bo jeżdżą autami, co w tym jest trudnego, halo, też mam prawo jazdy, wow, ale no... Jednak szacunek dla nich, bo to jest bardzo trudna sprawa, wymaga wielu umiejętności i naprawdę cieszę się, że dalej będziemy mogli mieć ten biało-czerwony akcent.
No właśnie, mówi się, że Formuła 1 to jest królowa motorsportu, że Mistrzostwo Świata Formuły 1 to jest to, co każdy kierowca chce osiągnąć, jest takie, stoi na piedestale osiągnięć, które chce zdobyć. No ale Kimi Räikkönen, czyli kolega już obecny Roberta Kubicy z zespołu, mówi, że on to w sumie to wolałby zdobyć jednak Mistrzostwo WRC niż Mistrzostwo Formuły 1, bo to właściwie... Tytuł w Formule 1 już ma w 2007 roku, przypomnijmy, zdobyty. No i właśnie tutaj często wywiązuje się dyskusja, co jest trudniejsze, co wymaga od kierowcy większych umiejętności prowadzenia auta bezdrożach, ale po nierównościach, wybojach, czy po prostu zmaganie się z niesamowitymi przeciążeniami, prędkościami i no właśnie walka na zamkniętym torze.
Czy trudno powiedzieć, bo to będą, mimo że dalej to będzie jedno i drugie, to będzie motosport, to jednak będą polegały na całkiem innych czynnikach, które będzie trzeba przezwyciężać. To trochę tak jakbyśmy chcieli rozmawiać tak naprawdę, jaki sport jest trudniejszy od czego, nie wiem, czy skoki narciarskie, czy siatkówka. Jakby każde mają...
Albo żużel,
tak. Mrugamy do was. Zaraz będziemy przechodzić do kolejnego tematu, ale... Jakby trudno powiedzieć, jakby wiadomo, że zawsze będziemy bardziej chcieli osiągnąć to, po co jeszcze nie sięgnęliśmy. Więc tutaj akurat nie dziwi mnie to, że Kimi chciałby zdobyć coś, co po prostu mu brakuje do tak zwanej kolekcji, więc... Ale to jest bardzo specyficzny człowiek, więc myślę, że możemy się doczekać wielu, wielu pozytywnych rzeczy w przyszłym sezonie.
słowo specyficzne, no to chyba jest najlepsze słowo, jakie można właśnie określić fińskiego kierowcę. Na koniec jeszcze pozwolę sobie przytoczyć słowa, które zawarte są w umowie sponsorskiej zawartej między Alfą a Orlenem. W ramach pakietu sponsorskiego w stosunku do ubiegłego sezonu znacząco zwiększy się ekspozycja marki Orlen. Logotyp koncernu znajdzie się w oficjalnej nazwie zespołu, a cała komunikacja będzie prowadzona z wykorzystaniem nazwy Alfa Romeo Racing Orlen. Logotyp z orłem pojawi się na bolidach zespołu, widoczny będzie także na klatce piersiowej, plecach kombinezonów oraz na kaskach wszystkich kierowców. Dodatkowo logotyp znajdzie się na odzieży mechaników i personelu zespołu oraz na transporterach, wnętrzu garażu i motorhome. Umowa przewiduje ponadto znacznie większe niż do tej pory zaangażowanie kierowców zespołu w działania eventowe PKN Orlen, w tym w szczególności wsparcie organizowanych przez koncern imprez motoryzacyjnych. W ramach współpracy do Akademii Kartingowej Orlen prowadzonej przez Sauber Motorsport dołączy 3 młodych kierowców z Polski. Jest to kontynuacja działań rozpoczętych przez koncern w 2018 roku, mających na celu wyłonienie i wyszkolenie następców Roberta Kubicy. No i chyba właśnie ten ostatni punkt cieszy nas najbardziej, no bo mieliśmy kiedyś Adama Małysza, dobrze, że zdarzyli się teraz tacy skoczkowie, jakich mam obecnie, no ale Robert Kubica i po nim można powiedzieć, że czeka nas pustka.
Tak, bardzo dobrze, że inwestują też w młodzież, tak to nazwijmy, bo jednak, no chociaż historia Kubicy jest piękna, no to ona w pewnym momencie też się skończy. Czy prędzej, czy później, oby później, to jednak zawsze dojdzie do końca, więc bardzo dobrze, że już teraz jakby na takiej międzynarodowej, ważnej umowie pojawia się taki zapis, żeby właśnie pokładać jakieś fundusze w to. Ale mnie jeszcze ciekawi to, widziałeś jakieś wizualizacje bolidu właśnie z tym logiem Orlenu?
Właśnie teraz odnośnie tego bolidu, to przypomniała mi się jedna akcja na Twitterze, gdzie Polacy pokazali swoją ciemną stronę. Nie wiem, czy widziałaś, jak Polacy, jak fani Roberta, tacy troszkę może, o których chciałoby się mniej mówić. Powrótowcy tak zwani. Widziałem profil gościa, że tak powiem, który zajmuje się karykaturami sportowców. No i on postanowił, jako że wybuchła ta nowina, że Robert będzie tym trzecim kierowcą, no to postanowił narysować bolid Alfy z kaskiem charakterystycznym Roberta, no i to była taka karykatura, tak? No to co zrobili Polacy? Postanowili oskarżyć biednego rysownika, że jak on tak może znieważać nasz koncern naftowy, że nie, gdzie tutaj na tym karykaturalnie narysowanym bolidzie są znaczki Orlenu. No on się potem tam tłumaczył, że no to prawda, ja nie wiem, jak będzie wyglądał bolid na następny sezon, prawda, więc wykorzystałem ten poprzedni. No ale niesmak pozostał, no i tak troszkę...
Znaczy jesteśmy bardzo, niektóre środowiska podchodzą bardzo poważnie do niektórych rzeczy i jakby trudno jest żartować, żeby właśnie nie zostać zaraz oskarżonym po prostu o zbrodnię jakąś wojenną i narodową
obrazę. Ależ my zapowiadamy wam, co będzie się działo później w dalszych częściach audycji, naprawdę.
Ale właśnie, już teraz nie pamiętam kto, ale na Twitterze pojawiały się te wizualizacje z tym orłem Orlenu i jakby mam nadzieję, że pójdą w trochę inną stronę, bo to były takie, że to logo Orlenu było zaraz na samym środku, po obu stronach bolidu i no, tak nie wyglądało jakoś dobrze, wyglądało trochę jak taki pięciolatek, bo coś tam na bas grał, ale no jakby wierzę akurat, że to pójdzie w jakąś tam lepszą stronę, bo akurat bolid Alfa Romeo z tamtego sezonu mi się bardzo podobał. Był taki klasyczny,
w sensie,
trochę.
Z tego, czy jeszcze z poprzedniego?
Nie, z tego, co się skończył.
W sumie to barwy jakoś się właśnie rewelacyjnie nie zmieniły bardzo.
Taki klasyczny właśnie, że to tak... Znaczy jestem kobietą, więc stereotypowo może bym powiedzieć, że ja zwracam na takie rzeczy uwagę, ale mi się podobało. Chociaż w sumie w tej kwestii to chyba jakby będę ustępowała miejsca niektórym właśnie hardkorowym fanom.
O właśnie, tu jeszcze spytam, bo jako, że mam tu w studiu kobietę i mogę się jej zapytać o takie rzeczy, to takie najładniejsze malowanie bolidu Formuły 1. Takie pierwsze, jakie przychodzi ci na myśl, to jest... Bo z mojej strony, no to trochę poprzez nostalgię, no to BMW, i tak dokładnie to sezon 2008, bo na przykład w 2009 te barwy były podobne, ale malowanie to tak średnio mi się podobało. A twoje?
No kurczę, właśnie...
Możesz pójść na łatwiznę, powiedzieć, że Ferrari, ono zawsze jest czerwone.
No właśnie, to jest takie bardzo klasyczne, że właśnie jak oglądałam jakieś stare zdjęcia czy jakieś stare filmy, to właśnie cały czas jakby to Ferrari wygląda w taki dostojny sposób, można by było powiedzieć, chociaż to zawsze mi śmiesznie, ale bardzo podobało mi się malowanie Red Bulla, to testowe z tamtego, w sensie z tego
w sensie
sezonu,
to
który takie się skończył.
Z czerwonym, tak?
Tak, to takie, trochę ono wyglądało jak puszka tej specyficznej, tej coli, czy czego to tam było. Także to też mi się podobało. Red Bulle, tak, też, ale jestem fanką, więc może dlatego mi się podoba. Mercedes, ale na przykład malowanie Williamsa mi się bardzo nie podobało.
W sensie z 2019 roku.
Tak.
Czyli taka tubka pasty do zębów.
Mhm, dokładnie. No, jakby to tak samo jak nie przepadam za McLarenami, ale to...
Ale to chyba takie... obecnymi, bo...
Obecnymi,
takie,
z tego,
sobie...
wszystko z tego sezonu.
Tak, tak. No dobra, bo tutaj już myślałem o latach 80. i 90., no i tam rzeczywiście to klasyczne malowanie biało-czerwone, no to miało swój urok.
No jak patriotycznie. To...
Oczywiście, oczywiście. Szkoda, że wtedy nie mieliśmy polskiego kierowcy ścigającego się w Formule 1. Moglibyśmy gadać o Formule 1 w nieskończoność, ale przejdziemy chyba do głównego tematu dzisiejszej audycji, ale zanim to nastąpi, to drobna dedykacja dla wszystkich sportowców, a szczególnie dla polskich sportowców, bo tak jak już powiedziałem, to o nich porozmawiamy już za chwilę.
Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić? Czy się każdą chwilą bawić aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Pali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy źle. Wiedzieć stanem. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas.
Osiemdziesiąty piąty plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski 2019 roku za nami. 10 miejsce Mateusz Ponitka, 9 Marcin Lewandowski, 8 Piotr Lisek, 7 Wilfredo Leon, 6 Kamil Stoch, 5 Dawid Kubacki. 4 miejsce no to nasze tak zwane aniołki Matusińskiego, czyli Iga Baumgart, Witan, Małgorzata Kołbkowalik, Justyna Święty-Ersetić i Patrycja Wyciszkiewicz. 3 miejsce już na podium Paweł Fajdek, 2 miejsce Robert Lewandowski. No i 1 miejsce mistrz świata żużlowy 2019 Bartosz Zmarzlik. Niespodzianka.
Tak, tak. No, spodziewaliśmy się, myślę, że nie, w większości, przynajmniej patrząc na to, jaka burza wybuchła w ogłoszeniu 2 pierwszych miejsc. Ja do ostatniej chwili nie głosowałam w żaden sposób, bo po prostu nie chciało mi się, szczerze mówiąc.
Myślałam, że wolisz zachować po prostu neutralność.
A gdzie tam neutralność? Kto mi to potem sprawdzi? Jakby to, te plebiscyty są dla ludzi, są dla wszystkich. Tak właśnie, jakby podkreślmy to. Wygrał ten, nad którego ludzie oddali najwięcej głosów.
Wygrał ten, na którego haniebny sposób zmobilizowano całe środowisko żużlowe w Polsce. No,
haniebnie, to zbrodnie.
No, ja mógłbym już pracować w pewnej redakcji, naprawdę. Jeszcze bym powiedział, że kocham piłkę nożną. No to już myślę, że przyjęli mnie od razu.
Telefon ci chyba dzwoni, ktoś już chyba...
Czyżby to był redaktor naczelny? Ale tak jeszcze trochę wracając do wyników, to drużyna roku, koszykarze, tutaj chyba nie mamy żadnych wątpliwości, że ten tytuł się im należy.
Ale były wątpliwości i to sporo wątpliwości, nie moich, żeby nie było.
No właśnie, ja tutaj powiedziałem, że tutaj między nami, że nie ma
między
wątpliwości.
Nami nie. Ja się zgadzam w 100%, bo jako człowiek, który nie lubi koszykówki...
I mogę powiedzieć o sobie to samo, tak, naprawdę.
Nie lubię oglądać koszykówki, nie umiem grać w koszykówkę. Jak była koszykówka na WF-ie, to po prostu uciekałam gdzieś w kąt, byle tylko się nie ośmieszać i nie rzucać, bo po prostu jestem upośledzona na tym tle, ale no trudno, zdarza się. Ale w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby odbierać Polakom, temu zespołowi takiego osiągnięcia. Powinni zostać tą drużyną, bo ja z tym wszystkim usiadłam przed telewizor i przeżywałam te mecze. Przeżywałam je razem z nimi i to, co pokazali, rozmawialiśmy o tym w którymś dialogu, tą siłę walki, to jak im zależało, umiejętności i ten duch walki zespołowej, no to było coś niesamowitego i trzeba im oddać, że moim zdaniem, jak i zdaniem wielu Polaków i wszystkich, którzy głosowali, no jednak wygrali zasłużenie. Bo no nie oszukujmy się, koszykówka w Polsce nie jest popularna, aż tak.
Widziałem ostatnio porównanie oglądalności takich meczów typowych naszej rodzimej ligi, no to tam chyba było w piku, bo to jest popularne słowo, w piku 5-6 tysięcy osób.
No Jezus,
to jest dość...
To no... bardzo mało. Ostatnio któreś Grand Prix łyżwiarstwa figurowego miało 7. Więc to chyba dużo mówi, także o Jezus Maria.
Przepraszamy wszystkich fanów koszykówki, naprawdę.
Znaczy, no to jest...
No, ale to nie jest jakiś jeszcze wielki poziom szyderstwa, więc możecie nam wybaczyć.
Znaczy, no to nie jest jakby absolutnie wina ani graczy, ani kibiców. No,
graczy tak na pewno nie.
No tak po prostu jest. I myślę, że właśnie wybranie koszykarzy drużyną roku jest bardzo... dużym krokiem w stronę popularyzacji koszykówki. W ogóle to, co oni zrobili na tych mistrzostwach świata. Więc ja się zgadzam w 100% i nie rozumiem naprawdę tego szumu dookoła. Jeszcze niektórzy ludzie się burzyli, że na przykład nie było skoczków znowu w tym plebiscycie, żeby na nich głosować. Tak? Jak się mylę, to przepraszam, ale tak mi się wydaje. Ale no, należało im się, dostali bardzo dobrze.
No tutaj właśnie też próbowałem sobie przypomnieć, czy byli skoczkowie, ale tak...
Wydaje mi się, że nie.
No właśnie,
że nie, na znaczy, pewno...
Tutaj śledziłem jeszcze ten plebiscyt mniej może w trakcie niż ty, ale no to już to myślę, że jest kwestia marginalna co do koszykarzy. Tutaj właśnie do wyboru nie możemy mieć żadnych pretensji. No i zaczęliśmy mówić troszkę przy Bartoszu z Marzliku o tym, co działo się po gali. No i pozwolę sobie tutaj zacytować chyba mój ulubiony, a przynajmniej jeden z ulubionych wpisów na Twitterze. Samuel Szczygielski, no bo jest to osoba publiczna, czyli możemy podać imię i nazwisko, napisał: nie tylko u nas patologia, 2010 rok, Leo Messi wygrywa złotą piłkę, a sportowcem roku w Argentynie zostaje hokeistka na trawie. Patologia, słownik języka polskiego, pozwoliłem sobie zajrzeć oczywiście. Patologia to nieprawidłowe zjawiska występujące w życiu społecznym. No i tutaj rodzi się pytanie, czy rzeczywiście wygrana Bartosza z Marzlika to jest coś nieprawidłowego?
No absolutnie nie, jakby powtórzmy to jeszcze raz. To było głosowanie ludzi, można było głosować tak na wiele sposobów, nie tylko jakby płacąc SMS-ami, ale też przez internet. Więc jak najbardziej każdy, kto chciał, mógł zagłosować i to nie raz, bo bodajże chyba raz po prostu dziennie. Więc jakby nie mogę zrozumieć, w jaki sposób komuś to przeszło przez klawiaturę. To jest jakby obrażenie po prostu takiej masy ludzi. Ile? Zaraz. To jest 98 327 punktów. Tyle głosów zostało oddane na Zmarzlika. Jak można w ogóle
ponad
pomyśleć?
20 tysięcy punktów więcej niż Robert Lewandowski. I nie jest to, jak widać, minimalna różnica, więc tym bardziej ja osobiście nie rozumiem tego bólu pewnej części ciała niektórych dziennikarzy. No ale tak to chyba już jest, że jeżeli znasz się na jednym sporcie tylko i nie kojarzysz nazwisk z innych sportów mniej popularnych, przynajmniej dla niektórych. Ja się przyznam, że żużlem interesowałem się dobre parę lat temu, jak jeszcze Tomasz Golob jeździł w naszej kadrze. I w czasach, kiedy chociażby zdobyło swoje mistrzostwo, to chyba był 2010 rok, jeżeli teraz dobrze kojarzę, no to naprawdę śledziłem polski i nie tylko polski żużel. No ale tutaj mamy takie wpisy o patologii i nie tylko w patologii w Polsce, bo i w Argentynie, ale tutaj pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, że w ostatnich 10 latach tylko jeden piłkarz nożny w Argentynie został najlepszym sportowcem tegoż kraju. No tutaj mamy takie dyscypliny są reprezentowane, jak nie, na przykład tenis, dwukrotnie także boks, ale oprócz tego polo, judo, koszykówka, polo chociażby. No, czy uważasz, że polo to jest ogólnoświatowy sport rozpoznawany na całym świecie i idzie sobie taki polista po ulicy i po prostu ludzie proszą go o autograf? To tak jest?
Znaczy myślę, że jakbyśmy zrobili tutaj krótką sondę nawet na uniwersytecie, co to jest polo, to myślę, że wiele ludzi odpowiedziałoby nam o tym, że to jest koszulka. I jakby no nie byliby w błędzie, ale nawet jeżeli dopytalibyśmy o sport, to dalej większość ludzi no nie umiałoby z siebie pewnie wydukać ani jednego słowa, no bo co to może być? No jakby nie jest to absolutnie światowo popularne. No piłka jest, no i co z tego? Jakby poziom ekstraklasy w Polsce jest taki, że lepiej w ogóle na ten temat nie rozmawiać.
O, ja się przyznam, że troszkę ją oglądam, ale to chyba dla zabicia czasu bardziej.
No, po prostu jesteś masochistą. Może jak chcesz o tym porozmawiać?
Odnośnie tego to jeszcze porozmawiamy, bo jest taki człowiek w internecie, który swoje wytwory prezentuje właśnie pod tym pseudonimem artystycznym. Wiesz, o kim mówię.
No, wiem,
oczywiście,
wiem,
że
wiem.
Wiesz. Ale tu jeszcze zatrzymajmy się przy Samuelu. No i tutaj rodzi się pytanie, jak takie słowa w ogóle mogą pójść w przestrzeń publiczną? Moim zdaniem jest to dość karygodne, aby człowiek reprezentujący, no będący osobą publiczną po prostu, dziennikarzem, kreującym opinię.
Czy on o sobie jakby na Twitterze napisał, że to jest dziennikarz w cudzysłowie, ale no nie wiem, jak to go tłumaczy.
No to ja o sobie jednak mógłbym powiedzieć, że jestem dziennikarzem w cudzysłowie, a nie taki człowiek, który pisze na jakimś jednym z większych portali sportowych w kraju. Rozumiem, że ma przyklask swojego redaktora naczelnego i kolegów innych z redakcji, ale no cóż.
Znaczy no ma prawie 17 tysięcy obserwujących na Twitterze i jakby w ogóle ja jestem też dalej zdziwiona, że to wisi w sieci, że to nie zostało zdjęte. Znaczy no w ogóle nikt nie przeprosił.
Chwała im za to, że to wisi, bo to przynajmniej pokazują, że jednak mają cojones i potrafią utrzymać swoje zdanie niezależnie, jakie ono jest.
No z jednej strony też, no jakby w tym przypadku dobrze, ale no mi by było wstyd w ogóle napisać coś takiego. No jeszcze możemy uznać, że nie wiem, że komuś się coś pomyliło i tak to, nie wiem, ktoś nie był przy zdrowych zmysłach w momencie pisania tego.
Oj,
nie?
Tu przy zdrowych zmysłach to mam swojego faworyta kto odnośnie tego, ale to później.
Nie, bo to jakby jak można napisać o tym, że ktoś wybrał prawdopodobnie swojego jakiegoś idola, kogoś, kogo podziwia, komu jakby... No to jest mistrz świata na litość boską, nieważne w czym. Mistrz świata, nasz mistrz świata. Jakby ja już jeszcze jestem w stanie zrozumieć pisanie, że żużel to jest tylko skręcanie w lewo. Jakby pół biedy.
No do tego jeszcze chciałem przejść później, ale dobrze, że już wyprzedziłaś.
Ale jakby, żeby nazwać coś patologią i jakby obstawać przy tym, nie, dla mnie to jest top, myślę, tego, co się stało.
Tu możemy postawić przecinek i taka kolejna dedykacja, tym razem dla dziennikarzy, którzy nie mogli pogodzić się z werdyktem kibiców oraz dziennikarzy co do najlepszego sportowca polskiego w 2019 roku.
Kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. Śpiewał znacznie już rozważnie. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna. Aż do chwili, kiedy nagle wśród pokazu padły słowa: nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lud. Innym razem zaproszony byłem na wernisaż. Na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana czy Kantego? Nie pamiętam. Były tam obrazy wielkie, płótna kolorowe. Z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwo jednak były. Miła, nie dokazuj, przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lud. Była także inna chwila, której nie zapomnę. Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne. Przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży, której taniec sercu moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Daradaj, daj, daj.
Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors.
Mój drugi faworyt z kolei to Paweł Paczul, również z tej samej redakcji. I tutaj cytat. Nie trafia do mnie argument, że Zmarzlikowi się należało, bo jest mistrzem świata. Czy za rok wygra mistrz świata w wieszaniu żyrandola? Kto wie, może pięć krajów to też uprawia. To jest swoją drogą zabawne, że poświęcasz się w pełni pewnej dyscyplinie sportu, którą kochasz, ciężko trenujesz, no na pewno nie raz zmagasz się z porażkami, a potem, gdy już osiągniesz ten upragniony sukces, no dajmy na to, jesteś tym mistrzem świata, no świat to wiadomo, to jest tyle co nic. Ważniejszy jest awans na Mistrzostwa Europy. Dowiadujesz się, że tak naprawdę to on nic nie znaczy i mówią ci to ludzie, którzy akurat nie do końca mają prawo do wydawania takich orzeczeń.
Znaczy mam nadzieję, że Zmarzlik akurat nie przeczytał żadnego z tych komentarzy, tak to nazwijmy w ładny sposób, komentarzami. Ale no nie wiem, wydaje mi się już jakby mistrzem takiej klasy, że spłynęłoby to po nim raczej. Ale no nie wiem, bo to jest taki brak szacunku, który coraz częściej pojawia się w dziennikarstwie, przez to, że powiedzmy my obserwujemy sam wynik tego. Jakby nie widzimy tych godzin treningu, nie widzimy wszystkich poświęceń, tego, że nie wiem, ktoś pewnie wychodzi o 5 z domu i wraca, nie wiem, o 21 jest po prostu zajechany. Jeszcze dochodzi do tego jakiś, nie wiem, trening mentalny czy coś takiego. Nie widzimy tego wszystkiego. My widzimy tylko, no, koleś skręca w lewo. Wow. Jakby, ale to
i nie umie
trzeba
w prawo, tak?
Nie umie w prawo. No, nie da się przecież. To jak ma umieć? Ale no, nie wiem, mnie to po prostu przerasta w taki, jako człowieka, bo to jest tak właśnie brak szacunku, taki najbardziej podstawowy. Ktoś się poświęca i robi wszystko. Jakby nie musisz tego oglądać, nikt cię nie każe, nie musisz tego komentować. Trzeba było po prostu napisać, okej, okay, Lewandowski był drugi, kto był pierwszy, nie wiem. No, nieważne, unieważnijmy ten plebiscyt i tyle. Nie obrażać drugiego człowieka, no bo jaki był sens?
Troszkę zastanawiam się, czy po przyjmowaniu do tej konkretnej redakcji tam nie trzeba wypełnić jakiegoś pola, nie zaznaczyć, że tak, bardzo lubię, czerpię przyjemność z obrażania innych ludzi, którzy uprawiają inną dyscyplinę sportu niż piłka nożna. No, chyba jedynym, który nie zaznaczył tego okienka, jeżeli było takie w podaniu do przyjęcia do tejże redakcji, był pewien brodaty pan, a przynajmniej brodaty kiedyś, bo już nie pamiętam jak teraz.
Teraz chyba dalej ma brodę.
Teraz ma tylko trochę mniejszą może, no ale
kiedyś nie miał, teraz ma.
Tak zwany Mietczyński, czyli popularyzator między innymi polskich lektur na serwisach z wideo, ale nie tylko, po godzinach ekspert sportowy prowadzący audycję, no i właśnie tutaj on się troszkę wyłamał i teraz pytanie, czy nie zostanie przez wielmożnego redaktora naczelnego Krzysztofa ukarany.
No oby nie. Z tego co wiem, to prowadzili studio z turnieju czterech skoczni i z kimś komentował, a to było później, bo to był już sam finał, więc raczej go nie wywalili jeszcze.
Jeszcze.
Mam nadzieję, że go nie wywalą, bo jednak kto jak kto, ale Mieciu robi tam bardzo dobrą robotę.
No, musieli go zostawić, żeby jednak tą swoją negatywną narrację czymś zagłuszyć, tak? No to swoją drogą było bardzo ciekawe, jak jednego dnia, jednego wieczoru potrafią obrażać innych sportowców, a tutaj Dawid wygrywa turniej czterech skoczni i nagle są hymny pochwalne i tak dalej, i tak dalej. Co
skoki
za kozak, super, tak,
ski
jumping family ogólnie, no kochajmy się, tak wiadomo. No ale czego oczekiwać po tutaj takich niższej partii, niższego rzędu dziennikarzach, jeżeli sam redaktor naczelny pokazuje, jakim można być przysłowiowym bucem, nie boję się tego określenia.
No to i tak jest delikatne określenie.
Delikatne określenie, no już tutaj tweety, że o, słuchajcie, jestem taki bogaty, że na wakacjach w Omanie jestem, no bo tweet, tutaj cytat będzie. Chodzę po Omanie i widziałem czterech Lewandowskich i nikogo w plastronie żużlowym. Nazwisko bez znaczenia. Żarty żartami, a na koniec niech Zmarzlik zrobi zdjęcie z Lewandowskim i można się rozjechać. Faktycznie Bartek zrobił sobie zdjęcie z Robertem. Robert tak już tutaj na marginesie mówiąc, pokazał wielką klasę, kiedy przemawiał. Naprawdę pokazał, że niektórzy mogliby się od niego uczyć, jak powinno się zachowywać.
Jak się powinno przegrywać, no bo przegrał, tak po prostu, tak to nazwijmy. Ale jakby no Jezus Maria przegrał w głosowaniu w plebiscycie.
Tak.
No i on się zachował właśnie, pogratulował, jakby powiedział dużo jakby pięknych słów też o jakimś współzawodnictwie i o tym, że on dziękuje wszystkim i że dużo pracy przed nim. Nie, że słuchaj, ty mi tutaj zjedź mi z tego pierwszego miejsca, bo to jest moje.
Skręć mi w lewo.
Skręć
tak?
mi w lewo. Też trochę było dyskusji, czy on się tego spodziewał. Część mówi, że było po nim widać, że był zaskoczony, że nie wygrał. Część, że nie, no to jest takie domniemywanie, bo tam nie jesteśmy chyba w stanie stwierdzić, czy oni faktycznie nie wiedzą tego do ostatniego momentu, czy jednak wiedzą, czy tam się domyślają, czy ktoś komuś powie, czy co, ale no on pokazał klasę, której właśnie nie pokazała prawie cała redakcja przede wszystkim Weszło, ale też bardzo dużo innych dziennikarzy, może nie, że innych dziennikarzy, ale dużo ludzi. A jakby skoro chcieli wybrać Lewandowskiego na pierwszym miejscu, to powinni jak najbardziej czerpać ze wzorców, które on im daje, że wszystko można robić z godnością i z szacunkiem dla drugiego człowieka.
Kolejny cytat, bo tutaj myślę, że warto się zatrzymać nad tymi mądrościami redaktora Stanowskiego. Kolejny, który uważa, że wystarczy wygrać z 6 Arabami w wyścigach wielbłądów i dzięki temu cieszyć się tytułem mistrza świata, co daje więcej niż jakieś tam bicie rekordów w Bayernie. No tutaj chciałbym poprawić, że w wyścigu żużlowym biorą udział 4 osoby. No i ile mi wiadomo, to raczej Arabia Saudyjska ma dość słabą reprezentację, jeżeli chodzi o żużel.
Myślałam, więc że redaktor... powiesz o tych wielbłądach, że mają słabą reprezentację.
Wielbłądów? No myślę, że trochę treningu by się jeszcze przydało. Ciekawe, czy wielbłądy potrafią skręcać w prawo.
Kurczę, w sumie to nie wiem.
Chyba zależy od
trzeba by było Stanowskiego
kierowcy.
Zapytać. No,
myślę, że on po tych wojażach w egzotyczne kraje, to myślę, że to jest jedna z rzeczy, którą on raczej już przeżył, więc mógłby nas uczyć, jak się takie rzeczy robi.
Kto wie, może też ma już jakieś osiągnięcia w tym sporcie, dlatego zwrócił na to uwagę. No.
Zauważyłem duże oburzenie, gdy porównałem żużel do wyścigów wielbłądów. Zalecam większą otwartość na świat. Ludzie rywalizują na różnych frontach. Troszkę nie wiem, jak to tutaj interpretować.
Takie samo zaoranie się trochę? Tak bym to interpretowała?
Zalecam większą otwartość na świat. Tak, przed chwilą napisałem, że żużel jest nic nieznaczącym sportem i że tylko piłka nożna, uchu, słuchajcie.
Któraś telewizja bodajże robiła taki ranking najtrudniejszych sportów na świecie. I piłka nożna chyba była 6. albo 4, coś takiego. Na pewno nie była na podium, więc jakby nie rozumiem takiej gloryfikacji. Znaczy wiem, że to jest jakby sport, który łatwo się ogląda, jest łatwy do uprawiania, bo potrzebujesz to 2 cegły na bramkę i piłkę i
no tak
podwórko,
się grało.
No i jedziesz do przodu. Ale no to nie jest jakiś niesamowity sport. Jakby nie jest jakoś szczególnie trudne. Najtrudniejsze według większości jakichś badań jest boks. I czy myślę, że jakby wygrał ktoś reprezentujący boks, to słyszelibyśmy dokładnie to samo, co z żużlem.
No co to jest za trudność, tak? Zakładasz rękawice i przywalisz, tak? Nie. Ale to myślę, że to można odnieść do każdego sportu. Tutaj pamiętam, jakiś czas temu były wypowiedzi. Ja nie wiem, czy to właśnie ktoś z kadry naszych biegaczy polskich powiedział, że o, tam piłka nożna to nie jest trudny sport, albo to ktoś z piłkarzy, a nie, to chyba był Michał Kubiak nawet, że powiedział, że bieganie to w sumie to nie jest takie trudne, bo tam tylko biegniesz.
Tylko biegniesz do przodu.
Jeżeli się mylę tutaj, to proszę jakieś wiadomości poprawy, bo nie chcę tutaj oczerniać, jeżeli ktoś tego nie zrobił. No, ale no to jest...
Zostając jeszcze w tym siatkówkowym klimacie na chwilę, bo przed chwilą, całkiem niedawno skończył się mecz na turnieju kwalifikacyjnym do Tokio, na którym Polki wygrały 3-1 z Bułgarkami. Co o tym warto wspomnieć.
Wszystkich fanów reprezentacji Polski kobiet i nie tylko Polski kobiet.
W tym Paulę pozdrawiamy, bo nam nie da spokoju.
To musiało paść w tej półtorej godziny, naprawdę.
Proszę to odnotować, naprawdę.
Czek. klasyka. Jak napiszesz, aby nie porównywać piłki do żużla, to jesteś oszołomem futbolowym i że porównywać jednak wolno. Ale jak zestawisz żużel z badmintonem, to ci napiszą, że to skandal i porównania nie ma.
No, jakby trudno to w ogóle analizować w takim...
Ja mam wrażenie, że on się z każdym kolejnym tweetem coraz bardziej pogrąża się. Bo to jest taki człowiek, że on wie wszystko. On musi wypowiedzieć swoje zdanie na każdy możliwy temat.
Tak, na każdy. Dosłownie na każdy.
Ja się trochę się zastanawiam od dłuższego czasu, czy to jest bardziej dziennikarz, czy to już jest biznesmen.
A ja bym bardziej szła w stronę, że to jest biznesmen, bo wtedy jakby możemy w jakiś taki sposób odetchnąć z ulgą, jeżeli chodzi o to, jak bardzo orany jest zawód dziennikarza w Polsce. Więc jakby wolę myśleć, że on jest w sumie teraz bardziej przedsiębiorcą i biznesmenem niż dziennikarzem. Trochę mi to zdejmie właśnie takiego niesmaku. No bo jak jest biznesmenem, to w sumie może sobie pisać takie rzeczy, no już to nie jest aż takie karygodne, jak właśnie robi to jakiś dziennikarz. Już nawet nieważne w jakiej redakcji, czy to jest tam strona internetowa, czy jakaś gazeta, czy coś takiego.
No tam niby na Twitterze ma w bio napisane, że to jest pismak, ale tutaj jak było słychać, to bierzemy to w dużą wątpliwość i zastanawiamy się poważnie. No tak, prezes własnego klubu sportowego plus ma biuro podróży, które jednak mogłoby dość poprawić swoje usługi, no, chociażby przekonał się o tym Michał Pol, ale
o
to
Jezus,
już
piękne
jest...
piękne były te zdjęcia, tak? Bo chodzi o to, że tam ten, o tą mecz, lożę. Tak, o Jezus tak. Maria, i ta kamera
ale
nawet
takie widoki, ale takie widoki.
O sakra, po prostu.
I za
jak
taką
to
cenę.
Nie wierzyłam po prostu, a jednak. No,
a tłumaczenie Stanowskiego też było ciekawe, ale to teraz nie chcę za bardzo kłamać, bo nie pamiętam go dokładnie. Nie
tak,
chcę...
ale człowiek wielu talentów.
A tak,
pewno.
Oczywiście. Ale myślę, że człowiekiem wielu talentów jest również kolega z redakcji Weszło, niejaki Wojciech Kowalczyk. Tutaj na początku audycji powiedziałaś coś, że być może niektórzy piszący tego wieczoru na Twitterze nie byli w pełni świadomi, nie byli w pełni zmysłów. Mhm, i odnośnie tak. Właśnie pana Wojciecha możemy tutaj mieć praktycznie 90 lub 100% pewność. Tutaj chciałbym chronologicznie zacząć od pierwszego wpisu tego wieczoru. O, czy ten gość, co wygrał sportowca roku i przegonił Lewandowskiego, to dostał nagrodę za nazwisko i że jest zimno? Jak wiadomo, alkohol w mrozie raczej nie zamarza. Ja prawa jazdy za jazdę motorem i skręcaniem tylko w jedną stronę pewnie prawa jazdy nie otrzymam. Troszkę za dużo mi
składnia.
Tutaj prawa jazdy jest.
Tak,
i nie tylko nawet.
Składnia.
Ale to, no ciężko jest się kontrolować, tak? Ciężko jest się kontrolować, zwłaszcza w takim prawdopodobnie stanie. I jeżeli ten zmarznięty sportowiec taki dobry, to niech pokaże mi, ile ludzi oglądało jego wyczyny, a ilu Lewandowskiego. Kto głosuje na żużlowca? Kto głosuje na żużlowca?
Myślę, że fani żużlu. Żużlu, ale no jakby... Dalej mnie przerasa po prostu, jak można tyle ludzi naraz obrazić. Tak,
ten jakby... ostatni wpis to ma ponad 1000 polubień na Twitterze. To jest trochę zastanawiające.
Boże, mam nadzieję, że większość ludzi po prostu polubiła sobie to tak, bo hehe, no pijany pewnie, znaczy domniemany pijany, miejmy nadzieję, bo to w sumie też trochę odciąża.
Ja tutaj tak ładnie próbuję omijać, a lawirować.
Próbujesz lawirować. Lawirować.
Rozumiem, że jest zima, tak?
Tak,
że...
wśród takich jakby wypowiedzi, że, które trzeba wypikiwać, bo nie można tego przytoczyć.
Musimy zainwestować chyba w jakiś profesjonalny tutaj biper, bo myślę, że chrząknięcia w pewnym momencie już nie będą wystarczać.
Znaczy, jak dalej będziemy się zajmowali tweetami tego jegomościa, to myślę, że tak, to będzie dobra inwestycja
to jest,
dla radia.
Naprawdę. Tutaj nasza redakcja podpowiadała nam swego czasu, że to jest bardzo dobry temat na pracę licencjacką.
Ja myślę nawet, że magisterkę można by było machnąć.
Jakbym studiował dziennikarstwo, to chyba bym się właśnie tego podjął.
No widzisz, no ja jakbym nie pisała o tej swojej Jugosławii, to może bym się tym zajęła. No, tutaj są z jednej strony mordy etniczne, a tutaj mamy mordy intelektualne. No, jakby można i w tą stronę.
Albo mordy po prostu, jeżeli mówimy o twarzy,
mordy
tak?
Po prostu, tak.
To tutaj znowu powinienem chrząknąć. Cytat. My żyjemy w kraju teoretycznym. Najpierw walka i medialna nagonka, by dać Lewandowskiemu niezasłużoną złotą piłkę, a teraz on nie wygrywa z gościem, który na motorze nie potrafi skręcić w prawo.
jakby w ogóle moglibyśmy też porozmawiać o tej właśnie nagonce na tą złotą piłkę dla Lewandowskiego. I jakby kto przy zdrowych zmysłach się spodziewał, że on ją dostanie? To dla mnie też przychodzi jakieś
właśnie tutaj chciałbym zaryzykować stwierdzenie, że nie wiem, czy to jest prawda, ale przynajmniej tak kojarzę, że właśnie w okresie wybierania złotej piłki, w okresie tego plebiscytu, to dość duża część redakcji weszło. Jednak tam wynosiła Lewandowskiego na piedestał i teraz takie mówienie, że o, tutaj my wiedzieliśmy, że on nie dostanie tej złotej piłki, ale w Polsce to on powinien wygrać. No tylko jak sobie pomyślimy, co ten rekordy bite, to prawda. Najlepszy strzelec w tym roku kalendarzowym, to musimy odnotować. No ale jeżeli piłkarze zdobywają złotą piłkę, przepraszam, że tutaj kolegom z krótkiej piłki zabieram trochę
pole,
trochę tematu, tak, ale ludzie, piłkarze dostają właśnie tę najważniejszą nagrodę, jakby nie patrzeć indywidualną, za osiągnięcia głównie z reprezentacją lub z klubem, taki jak chociażby wygrana Ligi Mistrzów czy Mistrzostwo Świata Europy. No a Lewandowski, no niestety, przez zapaść naszej kadry, no awansowaliśmy na Euro, no ale bądźmy...
Jaka zapaść?
Bądźmy
zapaść,
realistami.
Jezus. Znaczy, ja od Mistrzostw Świata obiecałam sobie, że nie włączę żadnego meczu naszej kadry. Po prostu. I to będzie moja złota zasada, która mi będzie przyświecała, dopóki naprawdę nie dojdzie do jakiejś wielkiej zmiany. Nie mówię, że trenera, chociaż jakby no... Ale po prostu nie włączę. Po tym, co oni zrobili w meczu z Japonią, po prostu nie i koniec, kropka. Nie jestem w stanie się przeboleć. Jak były te mecze towarzyskie, to po prostu wychodziłam z pokoju i dawałam sobie spokój. Nawet nie czytałam później komentarzy, bo nie jest mi to potrzebne do szczęścia, ale jakby nawet jakby nie odbierajmy też Lewandowskiemu, jakby nie chcemy odbierać Lewandowskiemu tego, co osiągnął, no bo jest niesamowitym piłkarzem. Nie mamy wątpliwości, ale dalej. To nie był plebiscyt na najlepszego sportowca pod względem, jakbyśmy mieli brać jakieś dane analityczne z różnymi czynnikami i jakbyśmy mieli właśnie uwzględnić to, jak bardzo popularny jest dany sport na świecie, to by była w ogóle inna całkiem para kaloszy i pewnie też wyniki byłyby zaskakujące, no bo to nigdy nie wiadomo. O wielu czynnikach nie mamy pojęcia. No ale jednak nawiązywałam już wcześniej do Ekstraklasy. Ktoś gdzieś też pisał, że więcej ludzi przychodzi właśnie na mecze żużlu niż na mecze Ekstraklasy. Mnie to absolutnie nie dziwi, bo na Ekstraklasę też nie mogę patrzeć i oczy mnie bolą po prostu. Jakby przepraszam wszystkich fanów, ale no jakby mam nadzieję, że wiecie, że to jest trochę masochistyczne, jak możecie sobie włączyć, nie wiem, La Ligę albo Bundesligę chociaż i później przełączacie na Ekstraklasę. Jakby to musi boleć. Tak mi się wydaje.
Ja nie wiem, ty bardzo, bardzo tutaj negatywnie podchodzisz do taktyki. No, taktyka niskiego pressingu w wykonaniu polskiej reprezentacji. Tutaj taktyka długiej piłki na rosłego, grającego głową napastnika. Nie wiem. Ja się nie dziwię, dlaczego ty tak nie lubisz tej piłki nożnej. Naprawdę, coraz mniej się dziwię, przynajmniej.
No, jeszcze nie lubię, bo jestem kobietą, nie wiem, co to jest spalony i w ogóle nie ogarniam, co się dzieje na
boisku. Spalony to pewnie tylko kotlet schabowy w kuchni.
Jezus Maria. Już gorszego stereotypu nie mogliśmy chyba tutaj wcisnąć. Ale nie, jakby wracając do tematu. Nie odbierając też Lewandowskiemu jego osiągnięć, bo w jakiejś dużej części mógł wygrać ten plebiscyt spokojnie. Ale że kibice się nie zorganizowali, nie głosowali na niego, no to jakby trudno. W przyszłym roku niech próbuje.
Dostałem właśnie cynk od sekcji piłki nożnej naszej redakcji.
Zostanę wyklęta.
Że tak, że skrzywdziłaś przed chwilą wielu ludzi. Musiałem ci to przekazać, a teraz...
Przepraszam, nie chciałam was krzywdzić.
Ostatni wpis Wojciecha Kowalczyka, że mianowicie dorobiliśmy się sportowca roku w Polsce, który za tydzień w papierowych wydaniach gazet będzie tylko dodatkiem do kontuzji i leczenia Roberta Lewandowskiego. Będzie jak ta obdarzona hojnie przez naturę z ostatniej strony brukowca. Trzeci w historii indywidualny mistrz świata, w historii oczywiście Polski. Rzeczywiście jest to osoba, która już za tydzień będzie tylko dodatkiem do wpisów do artykułów wpisów o Robercie Lewandowskim.
Znaczy, jakby rozumiem, że to miało takie ironiczne założenie, ale najgorsze jest to, że faktycznie tak będzie. Jakby jak weźmiemy sobie pod lupę przegląd sportowy i zobaczymy, o jakich sportach oni tam piszą i jak wygląda cały układ pisma, no to faktycznie niestety tak to się skończy. Ale trzeba też pamiętać o tym, że jak wygrywał swoje Mistrzostwo Świata, to był na okładce i było duże części, dużo rozkładówki było jemu poświęconych, więc to też nie w tą stronę trzeba iść. Dalej nie rozumiem umniejszania drugiemu człowiekowi i znaczy no też to jest taki głupi, dziecinny argument, ale jestem ciekawa, jak on by sobie poradził na czymś takim. Jak
na
szybko,
motorze, tak?
Tak, na czymś takim.
No, ja myślę, że tu, jeżeli by się wybrał na jakimś drogowym, znaczy przynajmniej na takiej normalnej drodze asfaltowej.
Zakładając, że nie złapałaby go akurat policja na kontrolę.
Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że prędzej straciłby prawo jazdy, niż udałoby mu się pokonać te kilkaset metrów. Ale to już jest, myślę, temat na zupełnie inną...
Tak,
na zupełnie inny ten. Jeżeli jeszcze odnośnie przeglądu sportowego, no to tutaj niestety muszę z zatrwożeniem stwierdzić, że z roku na rok pozycja i prestiż i jakby układ graficzny i nie tylko tego pisma, to raczej leci na łeb, na szyję. Chociażby teraz jak, nie wiem, wchodzimy na stronę internetową przeglądu, no to moim zdaniem to jest tak nieczytelne. Ta ilość reklam, ta ilość tych wyskakujących okienek.
Trudno powiedzieć na przykład, w którym momencie zaczyna się przegląd, w którym kończy Onet.
No to tutaj mamy wspólne logo Onet, przegląd sportowy, więc...
Ale też przegląd bierze coraz więcej artykułów z innych stron, na przykład ze skijumping.pl też mają takie swoje umowy.
Nie boisz się konsekwencji ze strony Polskiego Związku Narciarskiego, reklamując taki serwis na naszej antenie?
Jezu, przepraszam. Nie boję się, nie, bo nie. Mogę zdradzić, że to też już wszystko się łagodzi. I też myślę, że takie zwycięstwo czy coś łagodzi wszelkie jakieś tam zniesnaski czy inne tego typu sprawy, więc myślę, że tutaj już spokojnie można mówić o portalach skokowych, które nie są pod logiem PZN-u. Myślę, że nikt mnie nie będzie ścigał za to. Mam nadzieję przynajmniej.
Jeszcze odnośnie redaktora Stanowskiego i jego komentarza o Omanie, no właśnie zwłaszcza tego, no to Eurosport postanowił sobie zripostować to w dość, no powiedziałbym, mistrzowski sposób, ale to, no właśnie, może jednak po krótkiej przerwie.
Yeah. up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Gone too fast. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your face. Yeah, yeah. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your face. Yeah,
to odnośnie Polaków, który z naszych reprezentantów według was zaprezentuje się najlepiej na nadchodzącym turnieju czterech skoczni?
Ja bym obstawiała Dawida Kubackiego, bo on jednak jest w stanie pokazywać równe skoki. Lato wyszło mu bardzo dobrze. To była bardzo dobra dyspozycja właśnie Dawida. W nim bym jednak kładła nadzieję, bo Kamil już tak naprawdę osiągnął wszystko, co można było osiągnąć. Sam turniej też już wygrał. To chyba dwa razy, tak? Dwa razy. Raz wiemy, że udało mu się wygrać wszystkie konkursy pod rząd, powtórzyć czyn Svena Hanawalda. Ale no ja bym właśnie stawiała na Dawida. Wydaje mi się, że Dawid.
Była to taka malutka retrospekcja z grudnia 2019 roku. Jak wiemy, jak możecie się domyśleć, w studiu goszczę dzisiaj jasnowidza lub na fali tych popularnych feminatywów.
Wróżkę.
Wróżkę jasnowidzkę, tutaj można
jak
różnie
chcecie
to określać. Tak właśnie Agnieszka Musiał, popularna Agaszka, przepowiedziała, że to właśnie Dawid Kubacki będzie 50., przynajmniej w tym tutaj mamy, kiedy on wygrał, jest 50., w historii zwycięzcą turnieju czterech skoczni. Odpowiednio trzeci, drugi i na koniec w Bischofshofen pierwszy.
Jakby chciałabym podziękować Dawidowi, że mu się to udało i że to po prostu nawet nie musiałam samozwańczo nazywać się Mejwenką, jak to pięknie Piotr Bąk mnie odmienił na Twitterze, ale właśnie zostałam tak nazwana. Jakby czuję się zaszczycona, że mi się udało, ale jakby dalej trochę też nie wierzę, że tak to pykło, bo nawet tutaj po studiu rozmawialiśmy, że gdzie tam, co to tam będzie.
A już nie musisz być taka skromna. No.
No ale dużo komentarzy się pojawiało. Kto by się spodziewał, że Dawid Kubacki wygra ten turniej czterech skoczni? Spodziewałeś się?
Nie, ja wiem, ale ja wiem, że ty się spodziewałeś. To
ja
nie
miałam
wystarczy.
Przeczucie. Jakby to jest właśnie...
To jest właśnie kobieca intuicja.
Tak, to czasami działa faktycznie i czasami udaje się to, chwała Bogu, zarejestrować na antenie i teraz po prostu będę to miała chyba ustawione na dzwonek i jak ktokolwiek będzie mi próbował wmówić, że się nie nadaje albo coś, to będę mu to puszczać, tak halo, przepowiedziałam. Jakby muszę się jakoś znać na skokach.
Ty przepowiedziałaś zwycięstwo Dawida w całym turnieju, a Eurosport, to co powiedziałem przed przerwą, zaserwował użytkownikom Twittera i samemu redaktorowi Stanowskiemu piękną ripostę, a dotyczyła właśnie ona zwycięstwa Dawida w całym turnieju czterech skoczni. Tutaj ja się nie znam przynajmniej na sztukach plastycznych, ale myślę, że kobiety bardziej. Jeżeli byłabyś tak miła i opisała, co znajduje się na tym obrazku, to...
Czy jest to... Znaczy trudno powiedzieć, omiańczyk, tak to można
mówić. Mieszkaniec Omanu.
Mieszkaniec Omanu będzie bezpieczniej ubrany w plastron, skoczka narciarskiego, przemierzający pustynię.
Z wielbłądami.
Z wielbłądami,
to
tak,
nic nie mogło zabraknąć, to prawda.
Przede wszystkim z wielbłądami.
No to był taki mały psztyczek w nos redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu.
Piękny pstryczek, trzeba przyznać, że to jest właśnie taki bardzo...
Wysublimowany
sposób, ale jak to zobaczyłam, to też nie mogłam się jakby powstrzymać od śmiechu, bo wyszło im to genialnie, trzeba przyznać.
Dzisiaj mamy wtorek, konkurs miał miejsce wczoraj?
Tak,
wczoraj, bo te po prostu te emocje tak cały czas we mnie buzują, cały czas we mnie żyją, że już naprawdę tracę kontakt z rzeczywistością i jaki dzień, tygodnie jest którym. No właśnie, emocje nie opadły, co widoczne było na Twitterze, już wspomnieliśmy o zgryźliwych komentarzach Krzysztofa Stanowskiego przy okazji plebiscytu najlepszego sportowca. Ale tutaj mamy właśnie Dawida i niejako redakcja Weszło próbowała wybielić się w oczach obserwujących twitterowiczów i tak jak już wspomniałem, zaczęła pisać hymny pochwalne na cześć kubackiego Dawida. Dawida, jak to już powiedział komentator, ja nie pamiętam już kto powiedział na antenie Eurosportu, że jest to Dawid Kubicki. Ale w perspektywie tego, że Dawid za zwycięstwo w całym turnieju czterech skoczni od firmy BWT dostał wejściówkę na cały weekend wyścigowy na Grand Prix Belgii,
tak.
To myślę, że przekręcenie nazwiska, powiedzenie Kubicki to wcale nie jest przypadkowe.
Nie, absolutnie nie, ale ja się przyznam, że ja oglądam skoki na TVP, tak żebyśmy mieli jakąś opozycję tutaj.
Ja również, bo tak? W internecie raczej transmisję Eurosport nie prowadzi, chyba że ja o czymś nie wiem, przynajmniej darmowych.
Nie, darmowych nie, oni mają tego swojego
mają
playera.
Dlatego mówię, że...
Ale myślę, że bardziej takie chwytające za serce był moment, w którym Przemysław Babiarz powiedział o Kamilu Stochu i Dawidzie Kubackim, że są jak latarnie morskie. Dla mnie to było po prostu już takie łajeny. Jakby w bardzo pozytywny sposób, bo na przykład ja oglądam akurat te konkretne audycje, dlatego że tam jest więcej emocji. Można zarzucać jakieś błędy merytoryczne, przesyt tych emocji, ale dobrze, że mamy wybór, że ja mogę sobie pooglądać tam, gdzie ja chcę, inni tam, gdzie są, też są mini wojny, ale to już tam najmniejszy problem w tym wszystkim przy wielkim triumfie Dawida Kozackiego, tak też możemy powiedzieć.
Kozacki, to już jest trzecie określenie, jakie słyszę na nazwisko tego chłopaka. Właśnie, może zatrzymajmy się przy osobie samego Dawida. Tutaj widziałem bardzo fajne... Ja przepraszam, że użyłem tego słowa jako poważny pseudodziennikarz, ale tutaj bardzo ważne, bardzo fajne, powtórzę to podsumowanie, że dodajemy zdjęcie Dawida jako zwycięzcy turnieju czterech skoczni, a ludzie komentują na grupkach poświęconych skokom narciarskim, wstawiając zdjęcie Smerfa Pracusia i myślę, że to jest najlepsze podsumowanie osoby Dawida, jakie można było sobie wyobrazić.
Tak, właśnie dziennikarze TVP zrobili taką zbitkę, chyba to było puszczone w studio w poniedziałek, ile razy Dawid mówił o pracy. I to była taka bardzo dobrze podkreślająca to, jak wiele to dla niego znaczy. I ktoś też pisał, że po, daj Boże, jak najdłuższej karierze, jak z największymi sukcesami, powinien zostać jakimś właśnie mówcą co do cierpliwości, i co do takiej ambicji, przecież to jest niesamowite, jakby tyle ludzi już skreślało tego chłopaka. Nawet jego tata mówił, że no jakby zdarzały mu się jakieś przykre komentarze, gdy był młodszy, że był za gruby, że mu nie szło. Nawet Maciejko odpowiedział, oczywiście dalej jakby pozostając w przyjacielskich stosunkach, że no skakał po prostu źle. No jakby pierwszy raz do drugiej serii awansował w 2012 roku. Po tylu latach skakania i to był jego drugi wygrany konkurs w Pucharze Świata. No przecież to jest taki rodzaj cierpliwości, no którego chyba ze świecą szukać. No przecież no ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam. Tyle samozaparcia i tyle właśnie tej pracy włożyć w coś takiego. Już ci wszyscy po prostu, wszyscy, no większość ludzi kazało mu odłożyć ten art, już daj spokój. No jakby po co? Nic nie osiągasz. I tu coś takiego. Najpierw to Mistrzostwo Świata, po którym on też mówił, że spodziewał się trochę większego zainteresowania swoją osobą, którego się dalej nie doczekał. Jakby miejmy nadzieję, że pozna to teraz, po tym jak się wpisał już na stałe do historii w tym prestiżowym konkursie, w prestiżowym turnieju może bardziej. że ta popularność do niego też przyjdzie, nie tylko do Kamila Stocha.
Tak, nie tylko do Kamila Stocha na pewno, bo mamy również takich dobrych skoczków jak Dawid Kubacki i Piotr Żyła, ale co jeszcze chciałem powiedzieć, no to to, że no Dawid Kubacki, człowiek, który pracuje, ale czy ta praca mu się opłaca? Przecież skoki narciarskie w tym sporcie uczestniczą, jakbym teraz miał policzyć, tak, Norwegia to jest jeden kraj, Polska 2, Austria 3,
Niemcy
4, Japonia 5, kogo tam jeszcze, Słowenia 6, kogo byśmy jeszcze mogli dać? No, kiedyś Finlandię to 7.
Czesi to już też nie dodali.
Czesi to też nie dodali, dobra, z sentymentu 8. No, w 10 byśmy się prawdopodobnie zamknęli,
coś
może troszkę więcej. No właśnie, a takie wyścigi wielbłądów? Przecież jest tyle krajów z dostępem do pustyń i tak dalej.
Z dostępem w ciepłym klimacie. Wielbłądów.
I tyle jest krajów, które odwiedził redaktor Stanowski.
Pewnie wielbłądy potrafią skręcać w prawo. A czy skoczek umie skręcić w prawo? Przecież no, te narty nie nadają się do jazdy.
Dawid miał taki okres, że go znosiło właśnie w prawo czy w lewo?
W prawo.
Jeszcze pewnie prawo. Jeszcze zależy z której strony skoczni się stało tu.
Już to wydaje mi się, że jakby stanąć tak jak oni zlatują w dół, no to by w prawo go znosiło.
Czyli miał lepszą lewą nogę, czyli nad prawą teraz pracuje. Czyli myślę, że to ci ludzie z Weszło trochę mają jednak rację odnośnie mówiąc tego skręcania.
Ale jeszcze przez bardzo długi czas przecież jak Dawid się wybijał, to były te mamy, tak? Że
a, mamy tutaj wiadomość, jeszcze Szwajcaria, no ale Szwajcaria...
Ojej, jak mogliśmy zapomnieć.
Szanujmy się, no to tak zawsze mają tego jednego, ale...
No, ten Peyer teraz tam im ratuje ten honor, ale... No, nie, no jakby dobilibyśmy do 10, to mamy 9.
Pomyślałem
tak,
teraz o
brakuje.
Szwajcarii i zrazu mi się lądowanie takie Simona Amana przypomniało. No ocenione na notę 18,5 lub 19, ale to już jest...
W ogóle myślę, że jak chcielibyśmy rozmawiać o całym systemie przyznawania tych not, no to to jakby nie rozumiem, nie szkolą ich tam, jakby niektóre...
W sensie sędziów.
Sędziów, tak. Bo żeby dawać właśnie tą samą notę za spokojny, idealny lot, doskonałą sylwetkę, prawie idealne lądowanie i później jakieś ta sama nota dla kogoś, kto się trochę tam telepał, tu trochę mu ta ręka poleciała, tutaj ta narta mu odjechała, telemark był taki, no nie do końca, jeszcze zachwiany, a ta sama nota. Jakby, jak? Te skoki nawet zdarzyło się, że były po sobie. I tak, o co chodzi w ogóle? I chwała Bogu, że to nie wpłynęło w jakiś dosyć znaczący sposób na klasyfikację generalną turnieju, bo myślę, że też byśmy mieli po prostu następną awanturę do robienia zaraz po awanturze o wiatr, którego no. Na szczęście nie było.
No myślę, że pisane byłyby petycje do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o interwencję zbrojną w krajach alpejskich, bo na szczęście Dawid wygrał, tak? I nie musieliśmy się uciekać do takich radykalnych środków, ale jednak w głowach na pewno części Polaków to ta opcja istniała i no cóż.
No bo tak naprawdę możemy się zastanowić, po co te noty w ogóle istnieją. Skoro też w większości przypadków noty są dawane za odległość, którą się skoczyło. Jakby co odległość ma do noty za styl? Jakby styl jest styl, odległość jest odległość. Jakby rozgraniczmy to albo zlikwidujmy to całkowicie. Tak samo skoro już Dawid wygrał ten turniej czterech skoczni, to może go posłuchajmy i wprowadźmy ten dosyć mocno skomplikowany system z pomiarami wiatru. On tam mówił właśnie, to było coś z lotnictwa, żeby właśnie w miarę dobrze próbować ten wiatr egzekwować jakkolwiek w punktach. Więc może go posłuchajmy i zróbmy tak, jak mówi, wygrał, no to się chyba musi znać.
No musi się znać, no bez przyczyny nie nosi pseudonimu kapitan Stratosfera, prawda? Ale boję się tutaj, swoje własne zdanie wyrażę, że jednak oficjele z FIS-u mogą mieć trochę problemów z pojęciem tak skomplikowanego systemu.
No
jak już mają problemy ze szkoleniem, z wystawianiem po prostu normalnych liczbowych not w zakresie 20, to jak mieliby sobie poradzić z jakimś bardziej skomplikowanym systemem?
Znaczy, no pamiętajmy, że to jest bardzo niszowy sport i że interesuje bardzo mało ludzi i że no to nie jest jakoś nic szczególnie ważnego, skoro ledwo 10 krajów bierze w tym udział.
To może czas przyznawać noty w bardziej popularnych sportach. Piłka nożna tu się kłania. Przecież są dyskusje na temat tego, że jest bardzo dużo symulowania w tym sporcie. Może czas dawać noty za piękne, udane symulki, ale noty takie bardziej ujemne, aby się liczyły później do jakiejś końcowej punktacji, do końcowej klasyfikacji i na podstawie tego będą wyznaczane później jakieś rankingi.
Bo możemy żartować, ale to nie jest takie głupie. Myślę, że wiele zawodników mogłoby pójść po rozum do głowy trochę, bo czasami to jest przykre oglądać, ale ja może się nie będę negatywnie wypowiadać
właśnie,
na temat
piłki nożnej. No właśnie, bo ty już zostałeś troszkę ukarana przez część naszej redakcji, więc...
Tak. No po prostu stąd nie wyjdę, ktoś mnie tutaj gdzieś po drodze zaczepi. Nie, ale jakby wracając do skoków, to trzeba Dawidowi przyznać to, że ten spokój, którym on się wykazał, bo ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek była aż tak zdenerwowana w dniu skoków, że siedziałam oglądając studio po prostu jak na szpilkach i później jak przyszło do skoku Dawida, to nie mogłam usiedzieć i po prostu tak patrzyłam w ten telewizor i taki jest, i co ja mam teraz zrobić? Nie pomogę mu w żaden sposób.
Do pierwszego, mówisz oczywiście o pierwszym
skoku. Tak, o pierwszym. I że ta presja, tam na dole jest tyle ludzi, że on to wszystko widzi, słyszy ten gwar, tą muzykę, te wiwaty i w ogóle, i weź człowieku skocz. Jakby mi by było trudno prawdopodobnie wejść po schodach 10 gdzieś tam, a co dopiero jakby z takim spokojem tam go pokazywały kamery.
Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że była tak, jak pokazywał kamerę, jak siedział, taki zamknięte oczy, strasznie skupiony i wiedział, że po prostu musi to zrobić, bo taka okazja na przykład może mu się już w życiu nie przytrafić i no wykorzystał to, co miał i teraz my jako kibice możemy się po prostu z tego cieszyć, no bo co innego.
Tak, no wykorzystał to, co sobie, na co sobie zapracował przez te długie lata i przez też pracę z psychologiem, o której często wspominał, bo żeby właśnie to doprowadzić do takiego stopnia, że właśnie jesteś odcięty i że jakby ta presja i współzawodnictwo na ciebie nie wpływa w takim stopniu, żeby jakkolwiek wpływać na twój skok, to trzeba być po prostu mistrzem. Naprawdę.
No mistrzem turnieju czterech skoczni albo mistrzem świata. Tak, dokładnie. I tutaj ten mistrz świata, nie jak w przypadku żużla, może jednak coś dla nas bardziej znaczy. Trzeba wspomnieć o tym też, że Dawid w tym roku nie miał łatwego zadania, no bo tutaj mamy Mariusza Lindwika, mamy Karla Geigera, tak. Lindwik mimo dość niedużego doświadczenia pokazał, że faktycznie skakać potrafi i Norwegia będzie miała z niego pożytek w następnych sezonach. No a Geiger to już jest osoba, która skacze któryś sezon z rzędu. No i tutaj akurat co do niego, to myślę, że mało się spodziewało, że akurat z taką formą trafi na ten czteroskoczniowy turniej.
Znaczy, wydaje mi się w ogóle, że o Niemcach bardzo dużo ludzi zapomniało. Tak nam się wydawało, że mają nowego trenera.
No i bardzo dobrze, bo Niemców my nie chcemy. Zabrali nam naszego trenera, Stefana Horngachera i przez to nie mamy teraz takich wyników, jakie mieliśmy, ja nie wiem.
Znaczy,
spisek.
Na pewno, spisek FIS-u.
No,
to już w ogóle.
Walter Hofer. I myślę, że już po tym imieniu i nazwisku już nic więcej nie trzeba dodawać.
Tak, ale właśnie można spojrzeć. No, Geiger walczył tak naprawdę do ostatniego momentu, bo w skokach wszystko jest możliwe. Jakby wystarczyło właśnie, że on skoczyłby bardzo daleko, a Dawid gdzieś by coś tam, źle by wyszedł z progu. I tyle by mogło wystarczyć. I mielibyśmy w ogóle kompletnie odwróconą sytuację. Więc tak, Geiger skończył na 3. miejscu. 10. był Laie. Później następnego Niemca mamy 15. Eisenbichlera. Później Schmidt. No, skończmy na tym Schmidcie, który jest 16. Więc w tej pierwszej 20 tych Niemców jest naprawdę całkiem sporo. A my tak podchodzimy do tego, no tak zmienił się trener. Już prasa niemiecka zdążyła go chyba z 3 razy zwolnić, bo nie ma wyników. A to jest taka dobra praca, bo jeżeli chodzi o, jakbyśmy mieli potraktować turniej czterech skoczni jako drużynówkę, że liczylibyśmy 4 najlepsze noty zawodników z danej drużyny, no to Niemcy by wygrali i to z dużą przewagą nad drugą Norwegią. My byśmy byli dopiero na 5. miejscu. Znaczy to jest taka wymyślna trochę statystyka, ale jakby bardzo dobrze wskazuje na to, że Niemcy powoli rosną w potęgę. bo my mamy dobrego Dawida, bardzo dobrego Dawida. No Kamil, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że no to jest mistrz i o niego się nie musimy martwić. Coraz lepiej skacze Piotr Żyła, no ale później zaczyna się robić coraz gorzej. Więc...
No i na ten temat chyba moglibyśmy się rozwodzić przez następne kilkanaście minut. Tutaj troszkę mnie uprzedziłaś, bo chciałem się właśnie spytać o postawę naszych reprezentantów w tym już zakończonym turnieju czterech skoczni, bo oprócz Dawida to nie było dosyć kolorowo. Znaczy nie było źle, ale myślę, że mogło być lepiej.
Mogło być, ale no, też jakby trudno jest od nich oczekiwać tak dobrej dyspozycji przez tyle sezonów, ale jednak... Wydaje mi się, że stać ich było na... Znaczy wiadomo, że oni chcieli jak najlepiej, bo to też nie jest przecież taki setup, że wychodzisz na skoczni i a tak sobie skoczę. Nie, zawsze chcesz to zrobić jak najlepiej, więc to nie jest jakaś ich zła wola. Ale no, coś tam troszeczkę nie idzie. Znaczy nie możemy tego ogłaszać już jakimś kryzysem i w ogóle dramatem, ale taka niepewność na pewno jest wskazana.
Właśnie, nasi reprezentanci na pewno chcieliby się zaprezentować lepiej, tak samo jak dobrze chcą się zaprezentować nasi piłkarze ręczni na zbliżających się już bardzo dużymi krokami mistrzostwach Europy.
Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu.
Temat szczypiorniaka rozpoczniemy od tematyki gdańskiej. Jak mówiliśmy w poprzednich wydaniach naszej audycji, z Wybrzeżem Gdańsk rozstał się dotychczasowy trener pierwszego zespołu Tomas Orneborg. W sobotę poznaliśmy z kolei nazwisko nowego szkoleniowca, a został nim Krzysztof Kisiel, kojarzony głównie z Wisłą Płock, dla którego jest to upragniony powrót na główne stanowisko trenerskie po półtora roku. Powiedziałem o reprezentacji Polski, przygotowanie do Mistrzostw Europy, które zaczynają się dla Polaków już za chwilę, bo w piątek zmierzają ku końcowi. Za podopiecznymi Patryka Rąbla dwa turnieje towarzyskie. Po przegranej z drugą kadrą Hiszpanii, zwycięstwie nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i porażce minimalnej z Białorusią, przyszedł czas na drugi turniej i mecze z Rosją, Hiszpanią oraz Portugalią. Drugi turniej, 3 porażki. Na pierwszy rzut oka może to powodować lekkie zwątpienie wśród kibiców, ale będąc szczerym, to nie wszystko w grze biało-czerwonych zasługiwało na krytykę. Chociażby tutaj odniosę się do meczu z Rosją, gdzie przez zdecydowaną większość spotkania obie drużyny szły łeb w łeb i wynik oscylował w granicach remisu. I dopiero w ostatnich minutach ekipa zza naszej wschodniej granicy, może nie dokładnie granicy, ale położona na wschód od nas, zdołała poważnie odskoczyć, no i mecz został przegrany dosyć wyraźnie. No, co to powiedzieć więcej? Zobaczymy, jak będzie wyglądać przygoda Polaków na tegorocznych Mistrzostwach Starego Kontynentu. W grupie zmierzymy się ze Słowenią, Szwajcarią i Szwecją. 3 kraje na S, wywołuje to dosyć mieszane uczucia, no ale musimy jednak wierzyć. Tak jak już powiedziałem, pierwszy mecz w piątek, naszym pierwszym przeciwnikiem będzie wspomniana Słowenia. Oczywiście liczymy na dobry występ naszej kadry mimo wszystko, no i pozostaje nam tylko trzymać kciuki. A my się zbliżamy do końca naszej audycji. Dziękujemy Wam serdecznie za poświęcony nam czas. Mamy nadzieję, że słuchało Wam się nas bardzo dobrze, bo nam się tutaj bardzo dobrze rozmawiało i oby więcej takich rozmów. I za dzisiejszą audycję dziękuję ja, Michał Mieczkowski, a oprócz tego obecna ze mną w studiu
Agnieszka Musiał, też bardzo dziękuję.
Dialog sportowy.